Lekcja trzecia, 15 października. Zrozumienie natury człowieka. Sobota po południu, 8 października. Tekst pamięciowy. Ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu ziemi i tchnął w nozdrza jego dech życia. Wtedy stał się człowiek istotą żywą. Pierwsza Księga Mojżeszowa 2, 7. Napięcie istniejące między słowami Boga, na pewno umrzesz, a fałszywą obietnicą szatana, na pewno nie umrzecie, nie znikło wydanie. Dawało o sobie znać we wszystkich minionych wiekach i istnieje ono nadal. Wielu ludzi usiłuje pogodzić słowa szatana ze słowami Boga. Według nich ostrzeżenie, na pewno umrzesz, odnosi się tylko do przemijającego fizycznego ciała, natomiast obietnica, na pewno nie umrzecie, to nawiązanie do nieśmiertelnej duszy czy nieśmiertelnego ducha. Jednak takie próby pogodzenia wody z ogniem nie mają sensu. Jak można pogodzić prawdę z kłamstwem? Czy rzeczywiście istnieje niematerialna dusza lub niematerialny duch, które świadomie trwają po śmierci ciała? Nie tylko filozofowie, ale także naukowcy próbują odpowiedzieć na to pytanie. Jako chrześcijanie opierający swoją wiarę wyłącznie na Biblii, musimy uznać, że jedynie wszechmogący Bóg, nasz Stwórca, zna nas doskonale, zobacz 139 rozdział Księgi Psalmów. Zatem tylko w Jego Słowie, Piśmie Świętym, możemy znaleźć odpowiedź na to ważne pytanie. W tym tygodniu przyjrzymy się, jak Stary Testament definiuje naturę człowieka i co mówi o stanie człowieka po śmierci. Niedziela, 9 października. Istota żywa. Jakie podobieństwa i różnice dostrzegasz w tym, w jaki sposób Bóg stworzył zwierzęta i ludzi? Co list do Rzymian 2, 7 mówi nam o naturze człowieka? Przeczytaj pierwsza Księga Mojżeszowa 1, 24-27. Potem rzekł Bóg, niech wyda ziemia istotę żywą według rodzaju jej, bydło, płazy i dzikie zwierzęta według rodzajów ich. I tak się stało. I uczynił Bóg dzikie zwierzęta według rodzajów ich, i bydło według rodzaju jego, i wszelkie płazy ziemne według rodzajów ich, i widział Bóg, że to było dobre. Potem rzekł Bóg, uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas i niech panuje nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios, i nad bydłem, i nad całą ziemią, i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi. I stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzył go. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. Pierwsza Księga Mojżeszowa 2, 7, 19 ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu ziemi i tchnął w nozdrza jego dech życia. Wtedy stał się człowiek istotą żywą. Utworzył więc Pan Bóg z ziemi wszelkie dzikie zwierzęta i wszelkie ptactwo niebios i przyprowadził do człowieka, aby zobaczyć, jak je nazwie, a każda istota żywa miała mieć taką nazwę, jaką nadaje jej człowiek. List do Rzymian 2, 7. Tym, którzy przez trwanie w dobrym uczynku dążą do chwały i czci, i nieśmiertelności, da żywot wieczny. Z opisu zawartego w Księdze Rodzaju wynika, że szóstego dnia tygodnia stworzenia Pan Bóg powołał do życia zwierzęta lądowe i pierwszych ludzi, mężczyznę i kobietę. Czytamy, że utworzył Pan Bóg z ziemi wszelkie dzikie zwierzęta i wszelkie ptactwo niebios. W pierwsza Księga Mojżeszowa 2, 7 zaś możemy przeczytać, ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu ziemi i tchnął w nozdrza jego dech życia. Choć zarówno zwierzęta, jak i ludzie zostali ukształtowani z prochu ziemi, to jednak ukształtowanie człowieka przebiegało inaczej niż zwierząt, i to pod dwoma względami. Po pierwsze Bóg ukształtował człowieka fizycznie, a potem tchnął w nozdrza jego dech życia. Wtedy stał się człowiek istotą żywą. Pierwsza Księga Mojżeszowa 2, 7. Człowiek najpierw został ukształtowany, zanim został ożywiony. Po drugie Bóg stworzył ludzi jako mężczyznę i kobietę na obraz i podobieństwo bóstwa. Pierwsza Księga Mojżeszowa 2, 7 wyjaśnia, że tchnięcie tchu życia w fizyczne ciało Adama sprawiło, iż stał się on istotą żywą lub dosłownie duszą żyjącą po hebrajsku nefesh hayah. To znaczy, że każdy z nas nie tyle ma duszę, która mogłaby istnieć niezależnie od ciała, ile jest duszą żyjącą, czyli żywą istotą. Twierdzenie, iż dusza jest świadomym bytem istniejącym niezależnie od ciała, pochodzi z pogaństwa i nie ma żadnego oparcia w Biblii. Zrozumienie prawdziwej natury człowieka chroni nas przed przyjęciem popularnego wierzenia w niematerialną duszę i innych niebezpiecznych błędów opartych na tym wierzeniu. Nie istnieje żadna świadoma część istoty ludzkiej mogąca funkcjonować w odłączeniu od całości. Bóg stworzył nas we wspaniały i cudowny sposób, więc nie powinniśmy snuć przypuszczenia ponad to, co Pismo Święte mówi w tej kwestii. W gruncie rzeczy natura życia jest zagadką. Uczeni do tej pory nie są w stanie ustalić, co to znaczy, że coś żyje. Jeszcze większą tajemnicą jest natura świadomości. Jak to możliwe, że 1,5 kg żywej tkanki złożonej z komórek i substancji chemicznych zamkniętych w naszej głowie, naszym mózgu, jest w stanie zapamiętywać i tworzyć niematerialne rzeczy takie jak myśli i emocje? Ci, którzy studiują to zagadnienie, przyznają, że zrozumienie tego jest poza naszym zasięgiem. Życie jest niepojętym cudem. Dzięki komu możemy się cieszyć nie tylko tym życiem, które mamy teraz, ale także życiem wiecznym, które jest jeszcze większym cudem? Poniedziałek, 10 października. Dusza, która grzeszy, ta umrze. Księga Ezechiela 18:4. Biblia Gdańska. Jak te wersety pomagają nam zrozumieć naturę ludzkiej duszy? Przeczytaj. Księga Ezechiela 18:4-20. Oto wszyscy ludzie są moi, zarówno ojciec, jak syn doch są moimi. Każdy, kto grzeszy, umrze. Człowiek, który grzeszy, umrze. Syn nie poniesie kary za winę ojca, ani ojciec nie poniesie kary za winę syna. Sprawiedliwość będzie zaliczona sprawiedliwemu, a bezbożność spadnie na bezbożnego. Ewangelia Mateusza 10:28. I nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszę zabić nie mogą, bójcie się raczej tego, który może i duszę i ciało zniszczyć w piekle. Ludzkie życie w grzesznym świecie jest kruche i przemijające. Zobacz Księga Izajasza 40:1-8. Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud, mówi wasz Bóg. Mówcie do serca Jeruzalemu i wołajcie na nie, że dopełniła się jego niewola, że odpuszczona jest jego wina, bo otrzymało z ręki Pana podwójną karę za wszystkie swoje grzechy. Głos się odzywa, przygotujcie na pustyni drogę pańską, wyprostujcie na stepie ścieżkę dla Boga naszego. Każda dolina niech będzie podniesiona, a każda góra i pagórek obniżone, co nierówne, niech będzie wyrównane, a strome zbocze niech się staną doliną. I objawi się chwała pańska, i ujrzy to wszelkie ciało pospołu, gdyż usta Pana to powiedziały. Głos mówi, zwiastuj. I rzekłem, co mam zwiastować? To, wszelkie ciało jest trawą, a cały jego wdzięk jak kwiat polny. Trawa usycha, kwiat więdnie, gdy wiatr Pana powieje nań. Zaprawdę, ludzie są trawą. Trawa usycha, kwiat więdnie, ale słowo Boga naszego trwa na wieki. Nic, co jest skażone przez grzech, nie może istnieć wiecznie. Przeto jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przeszła, bo wszyscy zgrzeszyli. List do Rzymian 5:12. Śmierć jest naturalną konsekwencją grzechu, który wpływa na wszystko na naszej planecie. W tej kwestii istnieją dwie ważne biblijne nauki. Pierwsza z nich polega na tym, że zarówno ludzie, jak i zwierzęta, rzeczywiście umierają. Salomon napisał, los synów ludzkich jest taki, jak los zwierząt, jednaki jest los obojga. Jak one umierają, tak umierają tamci, i wszyscy mają to samo tchnienie. Człowiek nie ma żadnej przewagi nad zwierzęciem. Wszystko idzie na jedno miejsce, wszystko powstało z prochu i wszystko znowu w proch się obraca. Księga Kaznodziei Salomona 3:19-20. Druga nauka polega na tym, że wraz z fizyczną śmiercią człowieka ustaje całkowicie jego istnienie jako żywej istoty, czyli duszy, hebrajskie nefesh. W pierwsza księga Mojżeszowa 2:16-17 Bóg ostrzegł Adama i Ewę, że jeśli popełnią grzech, spożywając owoc drzewa poznania dobra i zła, będą musieli umrzeć. W księga Ezechiela 18:4-20 Bóg powtórzył to ostrzeżenie z jeszcze większym naciskiem, dusza, która grzeszy, ta umrze, Biblia Gdańska. Z tego stwierdzenia wynikają dwa zasadnicze wnioski. Po pierwsze, skoro wszyscy ludzie są grzesznikami, to wszyscy też podlegają nieuchronnemu procesowi starzenia się i w końcu umierają. Zobacz list do Rzymian 3, 9-18 i 23. Cóż więc? Przewyższamy ich? Wcale nie. Albowiem już przedtem obwiniliśmy Żydów i Greków o to, że wszyscy są pod wpływem grzechu, jak napisano, nie ma ani jednego sprawiedliwego, nie masz, kto by rozumiał, nie masz, kto by szukał Boga, wszyscy zboczyli, razem stali się nieużytecznymi, nie masz, kto by czynił dobrze, nie masz ani jednego. Grobem otwartym jest ich gardło, językami swoimi knują zdradę, jadrzmi pod ich wargami, usta ich są pełne przekleństwa i gorzkości, nogi ich są skore do rozlewu krwi, spustoszeni i nędza na ich drogach, a drogi pokoju nie poznali. Nie ma bojaźni Bożej przed ich oczami. Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Po drugie, ta biblijna nauka obala popularne wierzenie w rzekomą naturalną nieśmiertelność duszy. Gdyby dusza była nieśmiertelna i istniała po śmierci ciała, nie moglibyśmy mówić, że naprawdę umieramy. W przeciwieństwie do tego biblijnym rozwiązaniem problemu śmierci nie jest bezcielesna dusza wędrująca do raju, czyśćca albo piekła. Rozwiązaniem jest wyłącznie zmartwychwstanie do życia wiecznego tych, którzy umarli w Chrystusie. W swoim kazaniu o chlebie żywota Jezus powiedział, a to jest wola Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał żywot wieczny, a ja go wzbudzę w dniu ostatecznym. Ewangelia Jana 6:40. Dlaczego pewność powtórnego przyjścia Chrystusa, potwierdzona przez Jego pierwsze przyjście, na co zdałoby się pierwsze przyjście Chrystusa, gdyby nie miało nastąpić Jego powtórne przyjście, ma kluczowe znaczenie dla naszej wiary? Na co moglibyśmy liczyć, gdyby nie obietnica powtórnego przyjścia Jezusa? Wtorek, 11 października. Duch wraca do Boga. Przeczytaj pierwsza Księga Mojżeszowa 2, 7 i Księga Kaznodziei Salomona 12, 1-7. Jakie przeciwieństwo występuje między tymi dwoma fragmentami Biblii? Jak pomagają nam one zrozumieć stan człowieka po śmierci? Zobacz także pierwsza Księga Mojżeszowa 7, 22. Pierwsza Księga Mojżeszowa 2, 7. Ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu ziemi i tchnął w nozdrza jego dech życia. Wtedy stał się człowiek istotą żywą. Księga Kaznodziei Salomona 12, 1-7. Pamiętaj o swoim Stwórcy w kwiecie swojego wieku, zanim nadejdą złe dni i zbliżą się lata, o których powiesz, nie podobają mi się. Zanim się zaćmi słońce i światło, księżyc i gwiazdy, i znowu powrócą obłoki po deszczu. A są to dni, gdy będą drżeć stróże domowi i uginać się silni mężowie, gdy ustaną w pracy młynarki, bo ich będzie za mało, a wyglądające oknami będą zamglone. Gdy zawrą się drzwi na zewnątrz, gdy ścichnie łoskot młyna, dojdzie do tonu świergotu ptasząt, i wszystkie pieśni brzmieć będą cicho. Gdy nawet pagórka bać się będą i strachy czyhać będą na drodze, gdy drzewo migdałowe zakwitnie i szarańcza z trudem wlec się będzie, a kapar wyda swój owoc, bo człowiek zbliża się do swojego wiecznego domu, a płaczący snują się po ulicy. Zanim zarwie się srebrny sznur i stłucze złota czasza, i rozbije się dzban nad zdrojem, a pęknięte koło wpadnie do studni. Wróci się proch do ziemi, tak jak nim był, duch zaś wróci do Boga, który go dał. Pierwsza Księga Mojżeszowa 7, 22. Wszystko, co miało w nozdrzach tchnienie życia, wszystko, co było na suchym lądzie, pomarło. Jak wspomnieliśmy, Biblia uczy, że istota ludzka jest żywą duszą. Pierwsza Księga Mojżeszowa 2, 7 współcześniona Biblia Gdańska, a gdy ciało umiera, człowiek po prostu przestaje istnieć. Zobacz Księga Ezechiela 18, 4 i 20. Oto wszyscy ludzie są moi, zarówno ojciec, jak syn doch są moimi. Każdy, kto grzeszy, umrze. Człowiek, który grzeszy, umrze. Syn nie poniesie kary za winę ojca, ani ojciec nie poniesie kary za winę syna. Sprawiedliwość będzie zaliczona sprawiedliwemu, a bezbożność spadnie na bezbożnego. Ale czym jest duch? Czy jest to świadomy byt istniejący po śmierci ciała? Wielu chrześcijan tak właśnie wierzy, a niektórzy usiłują usprawiedliwiać ten pogląd, powołując się na księgę kaznodziei Salomona 12:7, wróci się proch do ziemi, tak jak nim był, duch zaś wróci do Boga, który go dał. Jednak stwierdzenie to nie sugeruje, że duch zmarłej osoby to świadomy byt udający się do Boga. W księgę kaznodziei Salomona 12:1-7 Salomon w dość dramatyczny sposób opisuje proces starzenia się prowadzący do śmierci. Księga Kaznodziei Salomona 12:7 przedstawia śmierć jako odwrócenie procesu stworzenia opisanego w pierwsza Księga Mojżeszowa 2:7. Jak wspomnieliśmy, szóstego dnia stworzenia ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu ziemi i tchnął w nozdrza jego dech życia. Wtedy stał się człowiek istotą żywą. Pierwsza Księga Mojżeszowa 2:7. W Księga Kaznodziei Salomona 12:7 czytamy, że wróci się proch do ziemi, tak jak nim był, duch zaś wróci do Boga, który go dał. Tak więc dech życia, który Bóg tchnął w nozdrze Adama i którym obdarzył wszystkich ludzi, wraca do Boga, gdy życie człowieka ustaje. Musimy pamiętać, że Księga Kaznodziei Salomona 12:7 przedstawia proces umierania wszystkich ludzi, nie rozróżniając między sprawiedliwymi i bezbożnymi. Gdyby rzekome duchy zmarłych istniejące jako świadome byty udawały się do Boga, to czy duchy bezbożnych także przebywają w obecności Boga? Oczywiście taki pogląd nie jest zgodny z nauką Pisma Świętego. Ponieważ taki sam proces umierania jest udziałem ludzi i zwierząt, to śmierć jest niczym innym jak ustaniem istnienia żywej istoty. Psalmista napisał, gdy zakryjesz twarz swoją, trwożą się, gdy zabierasz im tchnienie, giną i w proch się obracają. Księga Psalmów 104:29. Ludzie powiadają, że śmierć jest częścią życia. Dlaczego to powiedzenie jest niewłaściwe? Przecież śmierć jest przeciwieństwem i wrogiem życia. Jaka nadzieja jest zawarta w następujących słowach, a jako ostatni wróg zniszczona będzie śmierć. Pierwszy list do Koryntian 15:26. Środa, 12 października. Umarli niczego nie wiedzą. Przeczytaj Księga Hioba 3:11-13, Księga Psalmów 115:17, Księga Psalmów 146:4, Księga Kaznodziei Salomona 9:5-10. Czego uczą te wersety o stanie człowieka po śmierci? Księga Hioba 3:11-13. Czemu nie umarłem już w łonie matki? Czemu nie zginąłem, gdy wyszedłem z łona? Czemu wzięto mnie na kolana? Czemu do piersi? Albym je ssał. Leżałbym teraz i odpoczywał, spałbym i miałbym spokój. Księga Psalmów 115:17. Umarli nie będą chwalili Pana ani ci, którzy zstępują do krainy milczenia. Księga Psalmów 146:4. Gdy opuszczę go duch, wraca do prochu swego, w tymże dniu giną wszystkie zamysły jego. Księga Kaznodziei Salomona 9:5-10. Wiedzą bowiem żywi, że muszą umrzeć, lecz umarli nic nie wiedzą i już nie ma dla nich żadnej zapłaty, gdyż ich imię idzie w zapomnienie. Na co natknie się twoja ręka, abyś to zrobił, to zrób według swojej możności, bo w krainie umarłych, do której idziesz, nie ma ani działania, ani zamysłów, ani poznania, ani mądrości. Niektórzy komentatorzy biblijni twierdzą, że te wersety, napisane w języku poezji, nie mogą być stosowane w celu ustalenia stanu człowieka po śmierci. Owszem, czasami poezja może być niejednoznaczna i błędnie rozumiana, ale nie jest tak w przypadku tych wersetów. Ich język jest wyrazisty, a zawarte w nich przesłanie zgodne z ogólnym nauczaniem Starego Testamentu w kwestii natury człowieka. Po pierwsze, w trzecim rozdziale Księgi Hioba patriarcha użala się nad własnymi narodzinami, będąc przytłoczony swoim cierpieniem. Kto w skrajnym cierpieniu nie twierdził, że wolałby się nigdy nie narodzić? Hiob stwierdził, że gdyby zmarł przy narodzinach, teraz spałby snem śmierci i odpoczywałby. W 115 rozdziale Księgi Psalmów określono miejsce przebywania umarłych jako miejsce milczenia, gdyż umarli nie będą chwalili Pana. Księga Psalmów 115:17. Nie wygląda na to, by umarli, wierni i wdzięczni Bogu, mieli być w niebie i chwalić Boga. Według 146 rozdziału Księgi Psalmów aktywność umysłowa człowieka ustaje zupełnie w chwili śmierci, gdy opuszcza go duch, wraca do prochu swego, w tymże dniu giną wszystkie zamysły jego. Księga Psalmów 146, 4. Oto doskonały biblijny opis tego, co dzieje się w chwili śmierci człowieka. Salomon w 9 rozdziale Księgi Koheleta dodaje, że umarli nic nie wiedzą, a w grobie nie ma ani działania, ani zamysłów, ani poznania, ani mądrości. Księga Kaznodziei Salomona 9, 10. Wszystkie te fragmenty Starego Testamentu potwierdzają biblijną naukę o stanie zupełnej nieświadomości człowieka po śmierci. Ta biblijna nauka, ukazująca stan człowieka po śmierci jako zupełnie nieświadomy sen, nie powinna wywoływać przerażenia u chrześcijan. Po pierwsze, nie istnieje wiecznie płonące piekło ani tymczasowy czyściec czekający na tych, którzy umrą niezbawieni. Po drugie, niepojęta i wspaniała nagroda czeka na tych, którzy umarli w Chrystusie. Nic dziwnego, że dla wierzącego śmierć jest sprawą pozbawioną większego znaczenia. Dla chrześcijanina śmierć jest tylko snem, chwilą ciszy i ciemności. Życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu i gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, wtedy się i wy okażecie razem z Nim w chwale. List do Kolosan 3, 4. Pomyśl o tych, którzy zmarli w Chrystusie. Od chwili, gdy zamknęli oczy, zapadając w sen śmierci, czas przestał się dla nich liczyć. Czy upłynie 1000 lat, czy 5 miesięcy, z ich punktu widzenia tylko chwila dzielić będzie moment śmierci od momentu zmartwychwstania. Zasnęli, a w następnej chwili otworzą oczy i ujrzą przychodzącego Chrystusa. Można powiedzieć, że ci, którzy umierają w Panu, są w pewnym sensie bardziej błogosławieni niż ci, którzy pozostają przy życiu. Czwartek, 13 października. Spoczywanie z przodkami. Co wersety te dodają do twojego zrozumienia śmierci? Przeczytaj. Pierwsza Księga Mojżeszowa 25, 8. I opadł z sił, i umarł w pięknej starości, sędziwej syty dni, i został przyłączony do przodków swoich. Druga Księga Samuela 7, 12. A gdy dopełnią się dni twoje i zaśniesz ze swoimi ojcami, ja wzbudzę ci potomka po tobie, który wyjdzie z twego łona, i utrwalę twoje królestwo. Pierwsza Księga Królewska 2, 10. Potem spoczął Dawid ze swoimi ojcami i został pochowany w mieście Dawida. Pierwsza Księga Królewska 22, 40. I spoczął Achab ze swoimi ojcami, a władzę królewską po nim objął Achazjasz, jego syn. Stary Testament na różne sposoby wyraża prawdę o śmierci i stanie martwego człowieka. Jednym z typowych zwrotów frazeologicznych dotyczących umierania jest przyłączenie do swoich przodków. Na przykład o Abrahamie czytamy. I opadł z sił, i umarł w pięknej starości, sędziwej syty dni, i został przyłączony do przodków swoich. Pierwsza Księga Mojżeszowa 25, 8. Podobnie napisano o Aaronie i Mojżeszu. Zarówno dobrzy, jak i źli królowie w chwili śmierci udawali się w to samo miejsce. Czego ten fakt uczy nas o naturze śmierci? Zobacz Pierwsza Księga Królewska 22, 40. I spoczął Achab ze swoimi ojcami, a władzę królewską po nim objął Achazjasz, jego syn. Druga Księga Kronik 32, 33. I spoczął Hiskiasz ze swoimi ojcami, i pochowano go powyżej grobów synów Dawidowych. Gdy umarł, cała Juda i mieszkańcy Jeruzalemu oddali mu cześć. Władzę królewską po nim objął jego syn Manasses. Innym sposobem opisania śmierci jest stwierdzenie, że ktoś spoczął z ojcami. Tak czytamy w Biblii o Dawidzie, że spoczął Dawid ze swoimi ojcami i został pochowany w mieście Dawida. Pierwsza Księga Królewska 2, 10. To samo jest napisane o kilku innych hebrajskich królach, zarówno wiernych, jak i niewiernych Bogu. Możemy wskazać co najmniej trzy istotne rzeczy dotyczące spoczywania z przodkami. Pierwsza to taka, że prędzej czy później nadejdzie czas, gdy będziemy musieli spocząć po trudach i cierpieniach życia. Po drugie, nie jesteśmy pierwsi ani jedyni, którzy podążymy tą drogą, gdyż nasi przodkowie już nas na niej wyprzedzili. Po trzecie, będąc pochowani jak nasi przodkowie, nie będziemy sami, ale będziemy przebywać razem, nawet śpiąc nieświadomym snem śmierci. We współczesnej indywidualistycznej kulturze może się to wydawać nieistotne, ale miało to duże znaczenie dla mieszkańców starożytnego świata. Ci, którzy umarli w Chrystusie, mogą być pochowani razem ze swoimi zmarłymi członkami rodziny, ale nie są w stanie skontaktować się z nimi. Pozostają całkowicie nieświadomi aż do wspaniałego dnia, gdy zostaną zbudzeni z głębokiego snu śmierci, by spotkać się ze swoimi bliskimi, którzy podobnie jak oni umarli w Chrystusie. Wyobraź sobie, że umarli zachowują świadomość po śmierci i śledzą losy swoich potomków na ziemi, przeżywając ich cierpienia, trudy i zawody. Dlaczego prawda o śmierci jako nieświadomym śnie powinna być dla nas pocieszeniem? Piątek, 14 października. Do dalszego studium. Jeśli kiedyś zdarzyło ci się otrzymać znieczulenie ogólne zwane narkozą, możesz mieć pewne pojęcie o stanie człowieka po śmierci. Oczywiście w narkozie mózg nadal funkcjonuje. Wyobraź sobie, jak to jest być martwym, gdy ustają funkcje mózgu i następuje rozkład ciała. Ci, którzy umierają, całkowicie tracą kontakt z rzeczywistością, a odzyskają go dopiero w chwili zmartwychwstania, albo w dniu powtórnego przyjścia Chrystusa, albo 1000 lat później. Po milenium. Zobacz objawienia na 20:7-15. A gdy się dopełni 1000 lat, wypuszczony zostanie szatan z więzienia swego i wyjdzie, aby zwieść narody, które są na czterech krańcach ziemi, Goga i Magoga, i zgromadzić je do boju, a liczba ich jak piasek morski. I ruszyli na ziemię jak długa i szeroka, i otoczyli obóz świętych i miasto umiłowane. I spadł z nieba ogień, i pochłonął ich, a diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora z ognia i siarki, gdzie znajduje się też zwierzę i fałszywy prorok, i będą dręczeni dniem i nocą na wieki wieków. I widziałem wielki biały tron i tego, który na nim siedzi, przed którego obliczem pierzchła ziemia i niebo, i miejsca dla nich nie było. I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem. I księgi zostały otwarte, również inna księga, księga żywota została otwarta, i osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach. I wydało morze umarłych, którzy w nim się znajdowali, również śmierć i piekło wydały umarłych, którzy w nich się znajdowali, i byli osądzeni, każdy według uczynków swoich. I śmierć i piekło zostały wrzucone do jeziora ognistego, owo jezioro ogniste, to druga śmierć. I jeżeli ktoś nie był zapisany w księdze żywota, został wrzucony do jeziora ognistego. Do tego czasu wszyscy zmarli, sprawiedliwi i bezbożni, odpoczywają, nie odczuwając upływającego czasu. Dla tych, którzy pozostają przy życiu, śmierć bliskich i przyjaciół jest bolesnym doświadczeniem. Przez wiele lat tęsknią za tymi, którzy umarli, ale osoby zmarłe nie wiedzą o tym. Dla nich czas, który upłynie do ich zmartwychwstania, będzie jak krótka chwila. Gdyby było prawdą, że dusze wszystkich ludzi idą do nieba w momencie rozstania się z ciałem, moglibyśmy bardziej pożądać śmierci niż życia. Wielu taka wiara doprowadziła do samobójstwa. Gdy przytłaczają nas kłopoty, rozterki i rozczarowanie, wydaje się, że łatwiej będzie przeciąć cienką nić życia i ulecieć w szczęśliwość wiecznego świata. Nie istnieje w Piśmie Świętym ani jedno zdanie o tym, że sprawiedliwi mają odebrać swoją zapłatę, a bezbożni swoją karę w chwili śmierci. Patriarchowie i prorocy nie zostawili takiego zapewnienia. Chrystus i jego apostołowie nie pozostawili nawet wzmianki. Biblia jasno uczy, że umarli nie wstępują natychmiast do nieba. Przedstawiani są jako śpiący aż do chwili zmartwychwstania. Pytania do dyskusji. 1. Jak biblijna nauka o człowieku jako jedności, zachowującym świadomość wyłącznie jako niepodzielna istota, pomaga nam lepiej zrozumieć naturę śmierci. 2. Świat przyjął kłamstwo o naturalnej nieśmiertelności duszy i wszystko, co z tego kłamstwa wynika. Dlaczego biblijne przesłanie o stanie umarłych jest tak ważne? Dlaczego nawet chrześcijanie opierają się przed przyjęciem biblijnej nauki na ten temat? 3. Jak zrozumienie stanu umarłych powinno chronić nas przed duchami ukazującymi się ludziom? Dlaczego nie zawsze możemy ufać zmysłom, zwłaszcza gdy ukazują się nam duchy rzekomo naszych zmarłych członków rodziny i przyjaciół?